Bernd Heinrich.
Umysł kruka.
Badania i przygody w świecie wilczych ptaków.
Wydawnictwo Czarne.
Przełożył Michał Szczubiałka. Kruki w rodzinie. Pomimo młodego wieku Jacoba, jego język i śluzówka jamy gębowej miały barwę czarną. U kruków, które nauczyły się okazywać podległość w stosunku do osobników dominujących, a w stadzie niemal wszystkie ptaki stykają się z osobnikami stojącymi wyżej w hierarchii, śluzówka jamy gębowej zachowuje barwę różową nawet przez kilka lat. Sama barwa jamy gębowej Jacoba dowodziła, że ustanowił się samcem alfa w mieszkaniu rodziny Morkramerów. Po odprawieniu ceremonii powitalnych zasiedliśmy w fotelach przy stoliku do kawy. Nie chce wyjść? Zapytałem. Jeszcze nie. Jak zechce, to da nam znak. Gdy popijaliśmy cappuccino, Jacob zapamiętale tarmosił coś w klatce. Klaus powiedział, że ilekroć dostaje pocztę, ptak domaga się jej części. Chociaż jeszcze nigdy nie został pominięty, podskakuje z przejęciem, kiedy tylko Klaus zjawi się z garścią listów, a jeżeli nie dostanie natychmiast należnej mu części korespondencji, oburzony głośno się wydziera. Wystarczy, że Klaus poda mu kilka przesyłek reklamowych, a kruk się uspokaja, po czym zapamiętale drze kartki na strzępy. Poświęca temu mniej więcej pół godziny. Nawet jeżeli jego zamiary nie były chwalebne, sumienność, z jaką unicestwił przesyłki reklamowe, zrobiła na mnie wielkie wrażenie. Według Konrada Lorenza zdolność zwierzęcia do działań niszczycielskich jest wprost proporcjonalna do jego inteligencji. Jeżeli to adekwatna miara bystrości, to Jacobowi, podobnie jak wielu innym znanym mi krukom, trzeba przypisać inteligencję wybitną, bliską geniuszu. Rozprawiwszy się z przesyłkami reklamowymi, Jacob pociągnął za kratownicę. Dał znak. Przez otwarte drzwiczki klatki uważnie zlustrował salon. Zeskoczył na podłogę, po czym przez mniej więcej minutę energicznie machał skrzydłami, jak gdyby rozgrzewał się przed startem. Potem obleciał salon wokoło i wylądował na swojej klatce. Anatol przyniósł zamknięte kartonowe pudełko i postawił je na podłodze. Zwróciło to uwagę Jacoba, który natychmiast zeskoczył z klatki i jął dziurawić się dziobem i rozrywać na strzępy. Kiedy skończył, Anatol podsunął mu cienki katalog sprzedaży wysyłkowej. Rozprawiwszy się z nim, Jacob skupił uwagę na mnie. Najpierw zmierzył mnie wzrokiem, nastroszył piórka na udach i wysunął barki do przodu, aż końce skrzydeł skrzyżowały się nad ogonem, po czym ruszył śmiało ku mnie. Przystanął tylko na chwilę, żeby spojrzeć mi w oczy. Podskakując, zbliżył się zygzakiem, w końcu jeszcze raz łypnął na mnie i odchylił głowę. Zanim się spostrzegłem, dźgnął mnie mocno w udę ostrym dziobem. Odruchowo odskoczyłem, znów się zbliżył. Domownicy powiedzieli mi, że zapewne chce długopis, którym robiłem notatki. Niezły ptaszek. Obawiając się dalszego szantażowania przez Corvus Triumphans, od razu dałem mu długopis. Szybko zaspokoił swoją ciekawość, po czym przycupnął na poręczy skórzanego fotela. Nie ruszył się stamtąd przez przeszło godzinę, kiedy my, ludzie, rozmawialiśmy. Widziałem, że uważnie nas obserwuje ruchliwymi, piwnymi oczyma. Jacob miał lśniące czarne upierzenie, czyste i zadbane. Raz w tygodniu, zarówno latem, jak i zimą, bierze kąpiel pod wężem ogrodowym, opowiadał Klaus. Usuwamy z klatki żwirek higieniczny, który w ogóle nie śmierdzi. Wynosimy klatkę na taras i kierujemy w jeden z jej rogów strumień wody z węża do podlewania roślin. Jacob najpierw wsadza w strumień dziób i głowę, potem pierś, a na końcu grzbiet. Jest wyemancypowany społecznie, więc sam decyduje o długości kąpieli. Jeżeli za wcześnie wyłączymy wodę, głośno protestuje. Kiedy jest należycie wykąpany, wygląda jak zmokła kura. Gdy zaczyna układać pióra, wnosimy go do mieszkania. Otrząsa się i czyści aż do wyschnięcia.
Bernd Heinrich. Umysł kruka.
Badania i przygody w świecie wilczych ptaków.
Wydawnictwo Czarne.
Czyta Wanda Wasilewska.
Przygotował Piotr Świątkowski.